Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry. Październik jest pierwszym miesiącem obchodów jubileuszu stulecia Uniwersytetu Poznańskiego. W 1919 roku rektorem wybrano profesora Heliodora Święcickiego. Z uczelnią związanych było wielu wybitnych uczonych i tak jest do dzisiaj. W dniu 8 października jubileusz 70-lecia obchodził na Uniwersytecie profesor Stefan Zawadzki. Dziś proponuję Państwu spotkanie z nim, uczonym, który ubrał i rozebrał boków.
Jest jedynym Polakiem w historii tego Towarzystwa Asjologicznego, który dostąpił tego zaszczytu.
Mówił profesor Witold Tyborowski. Jak wygląda to wyróżnienie? Naszym gościem jest profesor Stefan Zawadzki.
Wyróżnienie wygląda bardzo skromnie, bo to jest jedna kartka papieru, że niniejszym zaświadcza się, że profesor Stefan Zawadzki został honorowym członkiem International Associate Organization, Asyrological Association, czyli Międzynarodowej Organizacji Asyrologicznej. No tak jest, rzeczywiście. Jestem jedynym wschodnio- i środkowoeuropejczykiem, który tego doznał. Dla mnie to było zupełnie zaskoczenie. Tak jak w paru tam różnych odznaczeniach czy wyróżnieniach, zawsze mnie to zaskakuje.
Miłym zaskoczeniem dla pana był też przyjazd na uroczystość jubileuszową profesora Michaela Jursa. Dlaczego?
Profesor Jursa wyznacza główne kierunki badań. To autor ogromnej liczby artykułów, wielu bardzo cenionych książek i właściwie organizator takiego najważniejszego w tej chwili centrum naukowego w Europie, więc udział w tej mojej uroczystości traktuję jako szczególne wyróżnienie.
Ale po jego wystąpieniu sprawa się stała jasna, skąd jego taki serdeczny stosunek do profesora Stefana Zawadzkiego. Posłuchajmy przez moment tego, co mówił podczas uroczystości profesor Jursa.
Magnificentium spectabilis, spectabiles, dear colleagues, ladies and gentlemen.
Drodzy Państwo, drogi Stefanie, jestem zaszczycony, że w imieniu Międzynarodowego Towarzystwa Asyriologicznego mogę zabrać głos. Nie będę w szczegółach mówił o osiągnięciach profesora Zawadzkiego, bo przede mną już o tym mówiono, ale skupię się na momencie, kiedy pierwszy raz spotkałem się z doktorem Zawadzkim. Było to w latach 90. w British Museum, w pomieszczeniu dla studentów. Tworzyliśmy grupę studentów i doktorantów, którzy próbowali odczytać pismo klinowe i robili to w sposób obsesyjny. Właściwie mieszkaliśmy tam. Po 2 latach pojawił się profesor Zawadzki, który był starszy od nas i był historykiem o ustalonej renomie. Znaliśmy go z książki o upadku Asyrii i bardzo szybko znaleźliśmy wzajemne zrozumienie. Była to okazja również do rozmowy o tym, jak wielki wpływ na losy ludzkie ma miejsce urodzenia. Ja żyłem o rzut kamienia od żelaznej kurtyny, ale z jej drugiej strony. Mówiliśmy o tym, co daje ekonomiczna przewaga i jaki to ma skutek dla badań. Co było typowe dla profesora Zawadzkiego? Kto inny mógłby mówić o niesprawiedliwości? On szansę, którą dostał, z radością uchwycił i w ciągu niewielu lat utrwalił swoją reputację jako sprawnie rozszyfrowujący tabliczki i jako ważny głos w studiach okołobabilońskich, specjalnie na polu świątyni Babel. To także wchodziło w pole moich badań, więc wymienialiśmy dużo informacji. Pamiętam zdarzenie, kiedy profesor machał do mnie ręką poprzez pokój w British Museum, dając znać, że znalazł coś ciekawego i w czasie lunchu na ten temat rozmawialiśmy. To były piękne czasy. Spotkaliście się panowie pierwszy raz, tak jak usłyszeliśmy, w British Museum, no i potem te spotkania się powtarzały.
Rzeczywiście spotkaliśmy się w takich, można powiedzieć, szczególnych okolicznościach, bo proszę sobie wyobrazić, profesor Jurse, wówczas młody badacz na studiach doktoranckich, mający 27 lat, już siedzący tam w pracowni, czytający teksty już przez parę ładnych miesięcy, co najmniej, jeżeli nie dłużej. No i ja wówczas 47-latek. Moja kariera...
Ale już z autorytetem o tym mówię.
No, do pewnego stopnia rzeczywiście tak. To znaczy mogłem być znany, dlatego że ja wychodziłem zawsze z założenia, że skoro zdecydowałem się prowadzić badania nad tematyką międzynarodową, to moim absolutnym obowiązkiem jest wobec siebie, wobec uczelni i wobec państwa, który ostatecznie mnie finansuje, publikować w języku międzynarodowym. Przede wszystkim po angielsku, tam nieliczne mam pracę w języku niemieckim, ale więc w języku, w którym ja mogę, te moje poglądy, moje wyniki badań mogą być znane innym. To był jakby mój obowiązek, ale to spotkanie z profesorem Jursą rzeczywiście było dość interesujące, dlatego że ja właściwie zaczynałem moje badania, nową ścieżkę w badaniach, dlatego że poprzednie badania były oparte na źródłach publikowanych i moja praca w Fall of Assyria, Upadek Asyrii, którą właśnie pan profesor Jursa mógł i znał, i jeszcze kilkanaście innych artykułów, to było oparte wyłącznie na materiałach publikowanych. To miało zresztą swoje zalety, aczkolwiek i wady, bo jeżeli miałem wątpliwości, czy odczyt, tak zwana lekcja, czy była właściwa, to nie było szansy skontrolowania w tamtych czasach. Stąd właśnie pewne problemy. Ale wyjazd do British Museum otworzył przede mną zupełnie nowy świat i zupełnie nowe perspektywy.
To były lata 90., prawda?
No to więc... był rok 1993. To był absolutnie początek tak zwanych systemów grantów. Te granty były zresztą wtedy, no powiedziałbym, bardzo skromne. Stąd ja, żeby móc pracować dłużej w British Museum, ja jeździłem z Poznania autobusem. To się jechało 20 godzin do Londynu i 20 z powrotem.
A i tam trzeba było sobie radzić.
I tam trzeba było sobie radzić i to muszę powiedzieć, że to było, powiedziałbym, na początku wręcz dramatyczne przeżycie, dlatego że zupełnie inaczej czyta się teksty z tak zwanych kopii, gdzie każdy badacz robi to ręcznie. Dzisiaj ta technika oczywiście bardzo się zmieniła i dzisiaj te teksty wyglądają podobnie jak na oryginalnej tabliczce, ale stopień trudności jest nieporównywalny. Właściwie pamiętam swoiste ogłuszenie. Ja patrzyłem na te znaki i właściwie niewiele z nich rozpoznawałem. Dopiero potrzeba było kilku kolejnych dni i kolejnych odczytów. I do tego się dochodzi, to się wypracowuje. Moi uczniowie tego już nie mieli takiego problemu, bo ja już wiedziałem, jak ich nauczyć. Zresztą przyjeżdżałem zawsze, jak tylko można było robić fotografie z ogromną liczbą zdjęć. Na przykład dawałem mojemu uczniowi, żeby siedział i czytał i wyjaśniałem mu, na czym polega ta różnica między czytaniem tekstów już jakby swoiście wydrukowanych, a tekstów, które się czyta z oryginału. I to otwierało zresztą zupełnie, to zmieniło moje badania, bo ja przed tym zajmowałem się głównie polityką, troszkę sprawami gospodarczymi, a tam po raz pierwszy brałem teksty, których nikt przede mną nie czytał.
Profesor Witold Tyborowski, następca profesora Zawadzkiego, kierownik Zakładu Historii Starożytnego Wschodu.
Pierwszy mój kontakt z panem profesorem to był, proszę państwa, kontakt na zajęciach, na ćwiczeniach z historii Starożytnego Wschodu. Po raz pierwszy w życiu wtedy ja i cały mój rocznik miał przyjemność zobaczyć nie tylko po prostu uczonego, ale człowieka tak szalenie oddanego nauce, że powiem śmiało, może to nawet zabrzmi jakoś dwuznacznie, że to wręcz nas porażało po prostu. Nie myślałem, że można być oddanym swojej pasji tak bardzo. To porażało, ale i też fascynowało. A więc tak można, tak się da żyć i dokąd to prowadzi. Mnie zahipnotyzowała ta właśnie postawa pana profesora wobec dziedziny, którą się zajmuje. Proszę państwa, i ta moja obserwacja o jego całkowitym oddaniu działalności naukowej zostaje do dzisiaj niezmieniona. To się zupełnie nie zmieniło. Nigdy nie ostygł, panie profesorze, mój podziw dla tej postawy pana profesora. Powiem odnośnie tego trochę żartem. Państwo wiecie, że większość rozmów z naszym jubilatem na jakikolwiek temat by się nie zaczęła, kończy się na tabliczkach glinianych. Kończy się w Babilonii bądź w Asyrii. Taki jest nasz jubilat, który po prostu kocha, który w tej dziedzinie jakby żyje drugim życiem. Co natomiast było takie szczególnie nowe w podejściu do nauki, właściwie w tych rozbijaniu, otwieraniu bram? Otóż Na początku lat 90. zaczęliśmy jeździć z panem profesorem na kongresy asyriologiczne, na światowe kongresy asyriologiczne. Możliwość obecności w takim miejscu, gdzie spotykają się uczeni, wielcy uczeni z całego świata, uczeni, których nazwiska znajdują się na półkach, w bibliotekach, jako najnowsze publikacje, uczeni, z których można na bieżąco niemalże korzystać i zczytywać ich wiedzę. Pan profesor tam poruszał się jak jeden z nich, co dla nas z tej jeszcze ówcześnie biednej i troszkę zacofanej Polski było doznaniem zupełnie niesamowitym. Oto przyjeżdżamy z Poznania, nie wszyscy wiedzieli na Zachodzie, gdzie jest Poznań, ale jak padało nazwisko profesora Zawadzkiego, to wtedy się pamięć otwierała i wtedy się okazywało, że wiedzą, że pan profesor jest tam jednym z nich, jest kolegą tych profesorów z Tybingi, z Monachium, z Heidelbergu, Londynu, Paryża. To było dla nas niezwykle inspirujące i niezwykle otwierające oczy, że to jest rzeczywiście ta uczciwa, rzetelna praca jest drogą do uznania, drogą do tego, by być obywatelem nauki światowej.
Rozglądałam się po tej sali Rubrańskiego na uniwersytecie i tak sobie myślałam, tylu uczonych mężów zajmują się pismem klinowym. Człowiek mógłby patrzeć godzinami i nic by nie wyczytał. Iloraz inteligencji każdego z nich jakby dodać, to ten sufit Lubrańskiego sali by uniósł się.
Ja myślę, że do czytania tekstów, bo to jest bardzo skomplikowane pismo, my mamy 28 bodajże, jeśli pamiętam dobrze w tej chwili, liter, natomiast pismo klinowe to jest ponad 600 znaków, przy czym jeszcze są kombinacje znaków, na przykład 2 czy 3 połączone znaki, one znaczą zupełnie coś innego, znaczą zupełnie inne słowo niż ten pojedynczy znak. Więc to wymaga, po pierwsze, rzeczywiście pracowitości i pamięci. Absolutnie tak. Absolutnie tak. Znajomość epoki, znajomość kategorii źródła, to wszystko pomaga. Ale to wymaga naprawdę, pani dyrektor, ja mam takie teksty, których wracałem już chyba co najmniej z 10 razy i jeszcze nie do końca rozumiem i konsultowałem i moi koledzy też rozkładają ręce i pewnie ktoś tam, ja kiedyś albo ktoś odczyta. Za następnym oglądem tegoż tekstu może się uda odczytać.
A te najstarsze tabliczki pochodzą z jakiego okresu?
Najstarsze tabliczki pochodzą już z końca 4 tysiąclecia przed Chrystusem, z tym, że to nie jest moja epoka, nie, dlatego że to pismo, nie, pismo klinowe ma to do siebie, że ono właściwie co 200-300 lat bardzo się zmieniało. Najstarsze teksty, jeszcze zwane tekstami piktograficznymi, a więc troszkę przypominające jakby obrazki, potem te obrazki się upraszczały i w ten sposób powstało pismo klinowe. Ale my mówimy o piśmie starobabilońskim, zaczynając jeszcze i w Sumerze, jeszcze w tym wcześnym okresie, ale już gdy posługują się tym pismem Semici, to mówimy o starobabilońskim, średniobabilońskim, nowobabilońskim, staroasyryjskim, średnioasyryjskim, nowoasyryjskim. I jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że są lokalne. Pisarz miał swój pewien nawyk i na przykład pewien znak już gdzieś tam w innych ośrodkach zniknął, a on ciągle jeszcze przy tej formie znaku trwał. Więc stopień trudności jest ogromny. No i jakoś tak się złożyło, że ja się zainteresowałem pierwszym tysiącleciem. Także badawczo moje badania dotyczą pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem. Przed Chrystusem najpierw Asyria, a potem właśnie ostatnie 30 lat życia to już Babilonia.
A ja tutaj wyciągnęłam, biegnąc do studia, z biblioteczki domowej, taką historię starożytności profesora Tadeusza Korzona, powstańca styczniowego i człowieka zasłużonego dla polskiej nauki, człowieka, który w dwudziestoleciu międzywojennym próbował upowszechnić właśnie wiedzę historyczną, który próbował organizować też, współorganizować polskie państwo. I on napisał, ja tutaj przytoczę taki tekst o Mezopotamii, Ur, Babilonia i Asyria. Poza pustyniami Arabii i Syrii jest kraj zwany Międzyrzeczem, czyli z grecka Mezopotamią, dlatego że się mieści pomiędzy dwiema wielkimi rzekami, Eufratem i Tygrem. Pan profesor by coś poprawił?
Nie, generalnie wszystko. No, Tygrysem dzisiaj mówimy, tak, ale ja rozumiem, nie, to jest rzeki. Konwencja pewnego czasu językowa.
Tak, no to jest właściwie XIX wiek, jeszcze tak, prawdę tak. mówiąc, nie ten język. Tak.
To jest chyba 1907 rok, wydanie. Także, wydanie, no, ale to jest zupełnie inny język codzienny, czy nawet pisany, niż dzisiaj się pisze.
111 lat temu, ale tak przytaczam go też, bo nauka postępuje i chciałam też się o to zapytać, czy to spojrzenie się zmieniło. Rzeki te wypływają z górzystego i bardzo wysokiego kraju, Armenii, potem rozchodzą się, jedna od drugiej. Potem, wszedłszy na niską równinę, zbliżają się znowu, a teraz nawet łączą się w jedno koryto. Ta właśnie niska równina ma wiele podobieństwa do Egiptu. Nie pada tu nigdy deszcz, rzeki wylewają, szczególnie Eufrates, i użyźniają ziemię. Urodzaj jest ogromny, dochodzący czasem do 300 ziaren rocznie. Cóż dziwnego, że do tak żyznej, leżącej w pobliżu morza krainy ściągali się ludzie, jak tylko coś o niej zasłyszeli. W istocie w niezmiennie dawnych czasach znajdujemy tu najrozmaitsze plemiona. I tu pan profesor Korzon wymienia potomków Jufeta, potomków Hama i Semitów. Ci ostatni otrzymali nareszcie przewagę nad innymi plemionami. Z Pisma Świętego domyślać się można, że stąd rozchodziły się plemiona na rozmaite strony świata. Stąd więc może wyszła część Hamitów do Egiptu, ale państwa zaczęły się tutaj tworzyć później niż w Egipcie. Zapewne obszerne pastwiska i przyzwyczajenie do życia karczującego odciągały ludzi od pracowitszego życia po wsiach i miastach. No tutaj przerwę, bo może to być męczące dla słuchaczy. Natomiast ten obraz tego obszaru właśnie, Mezopotamii, jest nakreślony
uczciwie. Nie, generalnie jak najbardziej. On jest prawidłowy. Oczywiście, że widać, że ta terminologia Jafet, Ham, Semici, to jest wszystko wzięta jeszcze, jest biblijna. My dzisiaj posługujemy się nieco innymi terminami, ale generalnie jest prawidłowy. Oczywiście drobne jakieś... Tekst jest napisany bardzo pięknym językiem. On jest uroczy. Ja rozumiem, że on może pociągać.
Tak, bo ta książka w ogóle
słuchacza
wciąga,
czy
tak.
czytelnika. Także to jest pierwsze. To jest drobne zmiany. Oczywiście trzeba by pewnie dokonać na przykład to porównanie, gdy chodzi o system nawadniania. Jednak był inny w Egipcie niż w Mezopotamii. W Mezopotamii nie było takich wylewów rzek. One bywały, ale były wtedy katastrofalne, bo rzeka wręcz w tym miękkim gruncie południa mogła się przesunąć o kilkadziesiąt kilometrów na lewo czy na prawo, bo to jest bardzo miękki, naniesiony grunt. Natomiast tam zapewniano sobie wysokie plony poprzez budowanie systemu kanałów. Od kanałów jeszcze mniejsze kanały, jeszcze maleńkie kanaliki i to pozwalało właściwie uprawiać. I rzeczywiście plony były ogromne, wielokrotnie wyższe niż można by... A deszcze padały bardzo rzadko faktycznie. Generalnie ta książka, ten opis jest prawidłowy na człowieka, który przecież miał zupełnie inne dziedziny badań. Zajmował się dziejami Polski, zwłaszcza Stanisławem Augustem, chyba jego najbardziej sławne dzieło, no to można z uznaniem popatrzeć na taką próbę.
Pisze profesor Korzon też o Babilonie, w najdawniejszym, najludniejszym i najbogatszym ze wszystkich miast Mezopotamii był Babilon. Właściwie
Babili, tak, brama bogów. Ale sama nazwa jest jeszcze wcześniejsza, sumeryjska. Po sumeryjsku to brzmiało Ka-Dingir-Raki. I dokładnie to Babili, Babilon to jest przekład z języka sumeryjskiego na język akadyjski, na język semicki. Bez wątpienia jedno z największych miast, a może nawet największe w Mezopotamii, w pierwszym tysiącleciu, zwłaszcza w VI wieku przed Chrystusem, kiedy to miasto gwałtownie się rozwijało, obliczenia są bardzo różne, od 200 tysięcy do 500 000, prawda? Jak to wie, czy nawet ta druga nie jest bliższa. To było miasto absolutnie tętniące życiem, prawda? Także ogromne pałace, cała królewska administracja, domy, które znajdowały ludzie, którzy mieszkali obok tej tak zwanej bramy bogów i króla, bo tak to się nazywa właściwie, czy też ulicy bogów i króla, Sukusza Ili i Uszary, czyli droga bogów i króla, to tam mieszkała elita. Także to nie tylko dzisiaj mamy dzielnice zamknięte czy wydzielone i dzielnice bardziej prestiżowe czy mniej prestiżowe. Tam domy były znacznie bogatsze, także to naprawdę było fenomenalne miasto. Szkoda, że nie ma.
tak nazywa się ludzi zajmujących się Mezopotamią, pismem klinowym?
Generalnie nazywa się Asyriologami od północnego państwa, bo dzisiejszy Irak to w starożytności była północna część, to jest Asyria, południowa Babilonia. Natomiast można mówić także o badaczach akadyści, tego się raczej nie używa, natomiast my badamy pismo klinowe i język akadyjski. Także nie, Asyriolodzy, aczkolwiek taki jeden z najwybitniejszych uczonych angielski profesor Andrew George, tam jest bardzo specyficzny zwyczaj na uniwersytecie London College, że profesor decyduje, jaki chce mieć tytuł. On ma tytuł Professor of Babylonian. Także, ale generalnie nas profesor się nazywa Zawadzki. Asyriologami.
Profesor od Babilonii, o tym mówiono w czasie tego spotkania jubileuszowego, że to jest znawca około babilońskich wszystkich tematów. No ale też wprowadziłam pana profesora, bo też to cytat, jako tego, który ubiera i rozbiera bogów. Proszę wytłumaczyć, co się za tym stwierdzeniem kryje.
Swego czasu poświęciłem wiele lat studiów, przeczytałem prawie 2000 tabliczek dotyczących szat bogów. I to tak mi się wydaje, że to jest takie bardzo wąskie. Ale po pierwsze, niewiele jeszcze wiedziano o poszczególnych elementach szat, bo tych nazw jest kilkanaście, przynajmniej głównych. I wydaje mi się, że tu uczyniłem spory postęp w określeniu, co który termin konkretnie oznacza. Ale mnie zawsze interesowała praktyka. Jak to naprawdę wyglądało w rzeczywistości? Dlatego ja badam teksty gospodarcze i swego czasu poświęciłem wiele lat studiów. Okazało się, że na co dzień to te bóstwa nie były ubrane właśnie, ponieważ one były wyrzeźbione, te szaty, jakby w tym kamieniu, czy w innym. Więc w tym sensie ja rozebrałem bóstwa, bo pokazałem, że na co dzień one w gruncie rzeczy w te autentyczne szaty, takie właśnie z lnu, bawełny, pewne elementy lniane też były i z wełny owczej, no to te właśnie zakładano, bóstwa były ubierane na tą uroczystość, przed tym wyjmowano z magazynu, oglądano, czyszczono. Jak gdzieś nastąpiło uszkodzenie, to cały specjalista, który naprawiał te szaty, prano oczywiście. Także cały proces i można obserwować ruch tych szat, bo to każdy, który dostawał taki komplet, to musiał pokwitować, ważono ile co waży i tak dalej. Także to była dość taka fascynująca praca. Zresztą nieskromnie powiem, że doczekało się 14 recenzji na świecie pozytywnych. Trud był potworny, muszę powiedzieć. Trud był potworny i jeszcze cięższy trud polegał na tym, że to są często katalogi tych szat i tu trzeba znaleźć, jakby wytrzymać tę, żeby aż któremuś ręka zadrżała i dane słowo zapisał inaczej. I wtedy się odkrywa właśnie, co ono znaczy, jak brzmiało po sumeryjsku, bo często znaliśmy nazwy sumeryjskie. Podczas tego spotkania wspomniano mój artykuł, który 8 wierszy, bo na tym rzecz polegała, tak, że mi udało się ustalić.
We Francji to wydano, prawda?
Tak, we Francji, w takim czasopiśmie. 8 wersów. 8 wersów, gdzie się udało pokazać, że terminowi sumeryjskiemu odpowiada ten termin akadyjski. Chodzi o rodzaj takiego specyficznego pasa, także tak to bywa.
Panie profesorze, dziś to jest jakie miejsce w Azji? To, o którym mówimy.
To, o którym mówimy, jesteśmy w Iraku. Oczywiście momentami tam się wykracza z pewnymi tekstami, jeżeli one dotyczą relacji z innymi państwami, to się zahacza i o Syrię, i o Egipt. Ale to jest specyficzne. Generalnie centrum moich zainteresowań to jest właśnie Babilonia, czyli dzisiejszy południowy Irak.
Niestety trochę zniszczony.
Ja nigdy nie byłem w Iraku. Owszem, wcześniej koledzy bywali. No, bo z Polski była tylko jedna pani doktor Wojciechowska, która pojechała w czasie tej wojny w Zatoce Perskiej. Ale niestety okazało się na miejscu, że nie można prowadzić badań, bo ona tam pojechała właśnie w celach takich, że mieli polscy archeolodzy oglądać, zabezpieczać jakby te badania ratunkowe prowadzić. To też się nie udało nawet. Ja nie byłem, oczywiście chętnie bym pojechał, gdybym był młodszy, dlatego że irackie muzeum ma co najmniej kilkaset tysięcy. Ja nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, czy to jest 300 tysięcy, czy 200, czy może jeszcze więcej. To są olbrzymie zbiory, kompletnie niewyeksploatowane. Bardzo chciałbym dożyć, kiedy znajdą pełniejszą wersję kroniki albo Nida, kiedy znajdą dotychczas nieznaną fragment kroniki Nabopolassara. To są władcy VI wieku przed Chrystusem, z tego okresu, którym się zajmowałem. No ale to już raczej Ja na pewno tego już nie zrobię. Byłbym szczęśliwy, gdyby ktoś odkrył i można było dalej po pewnych sprawach, które są ciągle przedmiotem dyskusji, może tą dyskusję zamknąć, a pewnie na nowo by rozgorzała, jak to zwykle w nauce bywa.
Dziś rozmawiamy z i o profesorze Stefanie Zawadzkim. Profesor Witold Tyborowski.
Pan profesor stał się obywatelem tej właśnie światowej asyriologii, nie zapominając jednak cały czas o naszym polskim podwórku. I tutaj chciałbym wspomnieć o dwóch publikacjach, szczególnie cennych z perspektywy polskiego czytelnika. Jest to Wybór źródeł do dziejów Babilonii Chaldejskiej Mane Tekel Fares. I w tym samym roku ukazała się inna książka, niestety troszkę jakby zapomniana, ale pan profesor pokazuje w nim swoje mistrzostwo interpretowania źródeł, studia nad chronologią Babilonii w pierwszym tysiącleciu. Uważam, że ta książka powinna się doczekać wznowienia z uwagi na to, że tam rzeczywiście pan profesor pokazuje swoje mistrzostwo pracy ze źródłem. To, co mi jako obecnie także uczonemu do dzisiaj pozostało i to, co chciałbym jak najbardziej kultywować i naśladować, to pana profesora zagłębianie się w źródło. Jakby nie istniała, i to ja studentom czasem opowiadam od siebie, że żadne źródło nie jest poznane do końca. Każde źródło warto ciągle czytać i ciągle się nad nim zastanawiać. I to mam również od pana profesora. I właśnie przykład tego mistrzostwa znajdujemy w publikacji Studia nad chronologią Babilonii w pierwszym tysiącleciu, którą gorąco polecam zawsze studentom co roku.
Jak pan trafił na Uniwersytet Adama Mickiewicza?
Czysty przypadek. W Warszawie nie dawali miejsc w akademiku, więc postanowiłem. A czytałem książkę profesora Łowmiańskiego i to mnie bardzo zainteresowało. Tu przyjechałem. Natomiast na pierwszym roku pani doktor Julia Zobocka otworzyła właśnie taki rodzaj warsztatów nauki pisma klinowego i języka angielskiego. To mnie absolutnie pochłonęło. To może być czysty przypadek w jakimś sensie, bo moja wiedza o starożytnej Mezopotamii, o starożytnym wschodzie była dość nikła, bym powiedział. Ale to było, mnie zafascynowało. Najpierw pismo. Jego prostota jest równocześnie skomplikowanie, bo on w jakimś sensie jest proste. Jakby my uczymy od najprostszego znaku i dodajemy jedną kreskę, pokazujemy, że to już nowy znak. Dodajemy jeszcze jedną kreskę, to już jest nowy znak. Dodajemy pionową, to jest jeszcze nowy znak. Więc pewne metody nauczania są, ale dla człowieka, który pierwszy raz bierze, widzi wtedy drukowany tylko tekst, prawda? To jest coś szokującego. Pamiętajmy, że pismo klinowe nie ma kropek, przecinków, znaków przystankowych żadnych. No, to my musimy powiedzieć, że tu jest koniec zdania i rozpocząć następne. To jest fascynacja, a potem jak zacząłem czytać teksty dość szybko wtedy, co było do czytania w języku polskim lub w języku angielskim, trochę po niemiecku, to zacząłem czytać, to otwierało zupełnie nowy świat. To fascynacja się zrodziła, powiedziałbym, tak gwałtownie i właściwie od pierwszego roku studiów to ja studiowałem, ale umiejętnie studiowałem, żeby dostawać dobre oceny, natomiast 90% mojego czasu poświęcałem na wschód starożytny już wówczas. Także.
Pan profesor publikował bardzo dużo, bo w sumie doczekaliśmy się prawie 150 publikacji pana profesora. Oczywiście znakomita większość w języku angielskim, znakomita większość, 8 monografii. Znajdują się one na półkach w British Museum. Byłem, proszę państwa, tam teraz na przełomie sierpnia i września i na jednej półce stoją 3 publikacje obok siebie właśnie autorstwa profesora Stefana Zawadzkiego. Ta nauka światowa, proszę państwa, porwała pana profesora i przyjęła do swego grona, czego wiele przykładów mieliśmy. Pan profesor, poczynając od połowy lat 90., jeździł niemalże co roku, a bywało, że w ciągu roku kilka razy przez parę miesięcy do British Museum, do słynnej czytelni tekstów klinowych, pokoju z włókami. I tam wielokrotnie też miałem możliwość obserwować rozmowy, dyskusje pana profesora właśnie dotyczące tych trudnych spraw dziejów Babilonii, dziejów gospodarki, kultury, religii Babilonii w zamierzchłych czasach ponad 2,5 tysiąca lat.
Panie profesorze, a teraz trochę o panu sam.
Ja mogę powiedzieć tak, że ja wszystko zawdzięczam, gdy chodzi o moje intelektualne rozbudzenie, zawdzięczam mojej mamie, 4 klasy szkoły podstawowej. Ale proszę sobie wyobrazić, że mój obraz mojej mamy to jest zawsze z książką, zwłaszcza ostatnie 20 parę lat, kiedy już nie prowadziłem gospodarstwa. Potem wspominałem podczas tegoż uroczystego spotkania, że ja pochodzę z maleńkiej wioski. Właściwie urodziłem się gdzie indziej, ale mieszkałem już jako świadomy młody człowiek w takiej wiosce pod Ciechanowem, gdzie było zaledwie 5 gospodarstw. Wydawało, że to jest moje naturalne środowisko. Pamiętam jako dziecko, że w momencie, kiedy się nauczyłem czytać, to jeśli mama nie mogła czytać sama, to dawała książkę mnie lub mojemu starszemu o 2 lata bratu Stanisławowi i kazała czytać nam. Myśmy czytali. Właściwie od niej wziąłem kult książki, kult lektury, ciekawość świata. To właśnie myślę, że bez mojej mamy to nie wiem, co by tam ze mnie było. Ona była i pozostała jakaś. Ja pamiętam takie stosy książek, które potem ojciec przywożył i w pewnym momencie w gminnej bibliotece zabrakło książek, bo ona już wszystkie przeczytała, trzeba było do sąsiedniej. Więc to była taka osoba. Bardzo ciekawa, przeczytała nawet mój doktorat, prawda, więc to publikowany po polsku. Więc to mnie bez wątpienia przede wszystkim dom rodzinny kształtował. Zresztą ona była 6 w domu. Najstarszy brat Marian był takim naszym opiekunem, ale równocześnie, bo on potrafił, na przykład byliśmy bardzo biedni, bo to była biedna wieś, proszę Państwa. To on na przykład robił piłki sam, takie szmacianki, które świetnie się grało w to. Robił nam sanki, prawda? Także on takim... Żyliśmy bardzo zgodnie, bardzo tak powiedział sympatycznie. Jeżeli się poróżniliśmy, zaczęliśmy się różnić, dopiero w wieku dorosłym, w ostatnich może latach, ale zawsze zachowuję dla mojej rodziny, dla wszystkich moich braci i sióstr ogromną wdzięczność. Radość, że nas było tyle. Kto nie pochodzi z rodziny wielodzietnej, to nie rozumie, co to jest za szczęście mieć liczne rodzeństwo.
W czasie uroczystości na uniwersytecie zabrała głos pani Aleksandra Podchorodecka z Londynu.
Pozwolą Państwo, że powiem parę słów o profesorze Zawadzkim, ale troszkę z innej perspektywy. Stefan trafił do naszego domu ponad 20 lat temu, całkiem przypadkowo. Po prostu został nam przekazany przez wspólnych znajomych, u których mieszkał, a którzy ze względów osobistych musieli nagle wyjechać z Londynu i poprosili nas, czy byśmy się zajęli gościem z Polski, który kończył swój pobyt w Londynie, ale potrzebował jeszcze parę dni zamieszkania w Londynie. Więc przyjęliśmy go do siebie i od tego czasu, przez te 20 parę lat, stał się on